Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek o diecie mentalnej. Dużo się mówi o diecie żywieniowej, klasycznej i powołujemy się na metaforę pojazdu, paliwa, że w zależności od tego, jak się odżywiamy, tak będziemy się czuć. I podobnie jest w kwestii mentalnej, tego, co my wkładamy sobie do głowy. I dzisiaj opowiem Wam o moich takich trzech podstawowych elementach składających się na dietę mentalną, tak żeby czuć się dobrze nie tylko fizycznie, dzięki temu jak się odżywiam, ale i psychicznie, dzięki temu czym żywię swój umysł. Zapraszam. Dlaczego to jest takie ważne według mnie? Dlatego, że kiedyś traktowałam swoją głowę jak śmietnik. W ogóle nie zastanawiałam się nad tym, jakie treści przyjmuję. Jeżeli coś mnie w danej chwili zainteresowało, zaintrygowało, no to po prostu czytałam, sprawdzałam. Nie było tutaj żadnej refleksji nad tym, jakimi treściami się otaczam, jak spędzam czas na przykład w internecie, tylko to, co mi aktualnie dawało jakąś rozrywkę, której chciałam, no to w ten sposób do tego podchodziłam. I jak wiecie lub nie, moje podejście do życia te 5-6 lat temu było koszmarne. Ja myślałam o świecie bardzo złe rzeczy, o sobie bardzo złe rzeczy, nie miałam w ogóle motywacji do życia, kiedy wstawałam, to nic mi się nie chciało, byłam pełna takich negatywnych emocji, zupełnie często bez powodu. Zanim w ogóle miałam konfrontować się ze światem naprawdę, to już byłam ustawiona tak, moja głowa była na takich ustawieniach negatywnego podejścia, ale to jeszcze nie byłoby najgorsze, jeżeli to by się tylko sprowadzało do tego negatywizmu, ale także ja po prostu byłam wiecznie przemęczona, przebodźcowana i miałam dni, kiedy nie robiłam nic, kompletnie nic sensownego, a byłam zmęczona gorzej niż byłam później na przykład pracując przez 8-10 godzin. Dlatego, że nie szanowałam tego, co wkładałam do swojej głowy. I to jest podstawa. Ten pierwszy punkt, o którym chciałabym wspomnieć, czyli właśnie poszanowanie do tego, jakimi emocjami, treściami, bodźcami raczymy swoją głowę. Bo wyobraź sobie, że każdego dnia Twoja głowa jest taką czystą kartą. Budzisz się i od tego momentu możesz zacząć przyjmować bodźce z otoczenia. I wiele z nich oczywiście jest niezależne od Ciebie, na przykład odgłos koszonej trawy, albo nagły dźwięk domofonu, czy partner, który się skarży na ból głowy po nocy, ale mamy bardzo dużo możliwości wyboru po drodze. Tutaj tej takiej autonomii tego, co my będziemy wkładać sobie od samego rana do swojej najbardziej chłonnej w tamtym momencie głowy. Czy telefon jest blisko łóżka, włączony i dostępny, także że w każdej chwili ktoś może do nas zadzwonić, może do nas napisać. Mamy wszystkie włączone powiadomienia, więc nawet jeżeli ktoś skomentuje nasze zdjęcie na Instagramie, to my będziemy wiedzieć o tym sekundę po obudzeniu. Czy od razu zaglądamy do tego telefonu? I to często jest tak, że większość z nas od razu zajrzy w takim sensie, że wyłączy budzik. Ja na przykład mam telefon w sypialni po drugiej stronie łóżka, no i kiedy dzwoni budzik, to podchodzę do tego telefonu, muszę wstać z łóżka, to jest taki mój patent na to, żeby właśnie nie ignorować budzika. No i włączam ten telefon, znaczy sprawdzam go, ale mam wyłączone wszystkie powiadomienia. Nie mam w ogóle powiadomień, nie wiem, z Instagrama, z maila. Jedyne moje powiadomienia to są te związane z połączeniami, ale mój numer prywatny ma niewiele osób. Mają tylko najbliższe osoby albo telemarketerzy, co fakt, to fakt, ale wiem, że w 90% przypadków to jeżeli ktoś do mnie zadzwoni, to będzie coś ważnego albo to będzie osoba, która jest dla mnie ważna. Natomiast wszystkie social media, maile mam absolutnie wyłączone, więc mimo, że ja biorę ten telefon do ręki niedługo po wstaniu, to w żaden sposób też mnie nie kusi sprawdzenie tych rzeczy. No dobra, może to nie jest tak, że w żaden sposób mnie nie kusi, ale kusi mnie milion razy mniej niż wtedy, kiedy miałam po prostu powiadomienia i wtedy odpala się rano telefon, odblokowuje i widzisz, że masz 10 powiadomień na przykład z Instagrama, masz kolejne maile, na które trzeba odpisać, może warto byłoby już mieć to z głowy. I wtedy już też napędzamy takie swoje napięcie danego dnia. Czy na przykład przy śniadaniu chwytamy odruchowo za telefon i przeglądamy losowe rzeczy. Nie wiem, włączamy od razu TikToka, który nas przeładowuje, przebodźcowuje od samego rana. Albo sprawdzamy losowe wiadomości, żeby od razu wiedzieć, co się dzieje na świecie, zanim będziemy wiedzieć, co się dzieje w nas samych. I czy pozwalamy sobie właśnie na taką losowość tych treści, na umieszczaniem w swojej głowie miliona bodźców, zanim w ogóle dojdziemy do siebie, zanim będziemy mieć jakieś połączenie ze sobą. Bo odwołując się do tej metafory czystej kartki, to jest tak, jakbyśmy chcieli sobie zaplanować na przykład pierwszą stronę w swoim nowym zeszycie i pozwolili przeróżnym treściom wylać się na tę pierwszą stronę i my nie mamy nad tym kontroli, nie możemy sobie zagospodarować przestrzeni w naszej głowie, bo oczywiście mnóstwo rzeczy jest od nas niezależnych. Jeżeli nagle się coś wydarzy, musimy szybko być w pracy, musimy coś załatwić, no to te rzeczy się zdarzają, ale dlaczego mamy sobie dodatkowo utrudniać? Dlaczego mamy sprawiać, żeby być jeszcze bardziej przebodźcowanymi od samego rana? A kiedy będziemy mieć wobec swojej przestrzeni w głowie taki szacunek, że my chcemy świadomie ją zagospodarowywać, a nie od samego rana obładowywać jakimiś przypadkowymi i często bardzo intensywnymi bodźcami. Bo tu pojawia się podstawowe pytanie, czy my chcemy pozwalać całemu światu zagospodarowywać swoją czystą kartę tego dnia, zanim nawet dojdziemy do siebie, wypijemy pierwszą kawę, zastanowimy się nad planem na dany dzień. To nie jest tak, że nasza głowa po prostu sobie przeczyta jakieś rzeczy, po prostu sobie coś obejrzy i nie będzie to miało na nią żadnego wpływu. My w ten sposób ustawiamy się na resztę dnia. Oczywiście to jest tak, że jeżeli coś nas nawet wyprowadzi rano z równowagi, to jest duża szansa, że za jakiś czas wejdziemy w inny tryb, na przykład pójdziemy do pracy i zapomnimy o tym i będziemy czuć się dobrze. Ale jest też duża szansa, że nas to w pewien sposób nastawi do świata, odbierze nam motywację, sprawi, że już będziemy trochę zmęczeni, zanim tak naprawdę na dobre dzień się zaczął. I oczywiście szacunek do przestrzeni w swojej głowie nie tyczy się tylko poranków, ale też wieczorów, momentów, w których chcemy sobie odpocząć, żeby tutaj pojawił się drugi punkt, czyli intencjonalność. Bo dzięki intencjonalności przyjmowanych treści właśnie też okazujemy szacunek w swojej głowie, swojemu umysłowi. Czasem możemy zakręcić się w takiej spirali dbania o siebie, jakiegoś takiego self-care opartego na 15 różnych rytuałach, a jednocześnie nie dbać o taką podstawę jak to, żeby zapewnić sobie spokojny, przyjemny w miarę możliwości poranek, bo oczywiście każdy z nas ma inne życie, jedni będą mieć bardziej nerwowe od rana, inni mniej, ale w tym zakresie, na który mamy wpływ, dzięki czemu możemy posłuchać swoich potrzeb, zrozumieć jak się czujemy i jak możemy sobie zapewnić tego dnia lepsze samopoczucie. A jeżeli my od razu odłączamy się od siebie, od tego połączenia ze sobą, bo wchodzimy w spiralę różnych bodźców pochodzących od innych ludzi, to bardzo trudno jest później wejść znowu na takie łącza ze sobą, takiego pełnego połączenia ze swoimi potrzebami, emocjami i taką wewnętrzną równowagą. I kiedy zaczynamy podchodzić do tego z szacunkiem, do swojej jedynej przestrzeni mentalnej, jaką mamy do zagospodarowania, jedynego pokoju, jaki jest w naszej głowie, to wtedy możemy skupić się na intencjonalności tego, na jakie treści, na jakie bodźce się decydujemy, oczywiście w tym zakresie, na który mamy wpływ. Kluczowe w tym podejściu intencjonalnym do przyjmowania treści jest to, żeby na przykład zastanawiać się nad tym, jaki wpływ będzie miało na mnie konkretne działanie. Na przykład sprawdzenie teraz Instagrama, zajrzenie na maila albo odpalenie sobie jakiejś tam strony z wiadomościami. Czy przyniesie mi to teraz to, czego potrzebuję? Na przykład mam 20 minut przerwy w pracy i czy to jest coś, co da mi relaks, takie ukojenie chwilowe pomiędzy różnymi zadaniami, czy jest to odruch? Bo oczywiście czasem potrzebujemy po prostu takiego odmurzenia, chcemy sobie, nie wiem, poskrolować coś dla rozrywki i ja tego absolutnie nie demonizuję. To nie muszą być też rzeczy najwyższych lotów. Ale intencjonalność polega na tym, że ja na przykład okej, dzisiaj przepracowałam dużo, narobiłam się i mam dosyć w ogóle jakichkolwiek mądrych rzeczy. Ja też mam takie dni. Nie mam ochoty teraz czytać książki, bo czuję, że nie mam głowy do niczego sensownego i chcę sobie po prostu poskrolować internet. I wtedy jest to wybór intencjonalny. Ale najgorzej, kiedy wpadamy, a to bardzo łatwo jest w to wpaść, w ten odruch po prostu. Mam przerwę, to zaglądam, nawet nie zastanawiając się nad tym, czy to jest to, czego ja teraz potrzebuję, czy wręcz przeciwnie, wyprowadzi mnie to z takiego poczucia spokoju. Nie da mi w ogóle relaksu, na który teraz zasługuję, bo na przykład zrobiłam jakieś trudne zadanie w swojej pracy i teraz coś, co mogłoby mi pomóc milion razy bardziej, to gdybym poszła sobie do kuchni, zrobiłabym sobie kawę, może po prostu chwilę pomyślała, i zregenerowałoby mnie to 10 razy bardziej niż na przykład w tym momencie przeładowanie się kolejnymi bodźcami. I to nie chodzi o to, żeby być w tym zakresie idealnym, bo ja też nie jestem, ale kiedy jest w nas chociaż taki ułamek tej intencjonalności, że my się zastanowimy przez chociaż sekundę. Jest taka świetna aplikacja, która jest niestety chyba tylko na iOS, Screen Zen, napiszę w opisie do tego odcinka, która pozwala na to, żeby ustawić sobie jakieś powiadomienie, właściwie komunikat po włączeniu jakiejś aplikacji, czyli na przykład włączam Instagram i mi się wyświetla ustawione przeze mnie osobiste pytanie, na przykład co chcesz zrobić? Czy na pewno teraz chcesz się tym zająć? Czy coś innego nie przyniosłoby Ci więcej teraz relaksu? Albo czy robisz to automatycznie? Ja sobie ustawiałam przeróżne tam powiadomienia i to bardzo pozytywnie na mnie wpływało, bo to nie chodziło o to, że ja za każdym razem wtedy rezygnowałam i nie wchodziłam na Instagram, szczególnie, że Instagram jest częścią mojej pracy, ale tu pojawiał się ten dystans, który jest niezbędny w ograniczeniu jakiegoś takiego impulsywnego zachowania. Tak samo jak w kontekście zakupów, o czym ja często mówię, to jest nieocenione, jeżeli potrafimy choćby godzinę się wstrzymać z decyzją zakupu, nie mówiąc tutaj o dobie, o tygodniu, bo wtedy nie doprowadzamy do tego szybkiego, impulsywnego zachowania, które nawet nie wiadomo, kiedy się zaczęło, kiedy się pojawiła pierwsza myśl, a my już coś zrobiliśmy. Tylko kiedy nabierzemy tego dystansu, to tutaj pojawia się świadoma decyzja. I nawet jeżeli to jest wyskakujący komunikat, który możemy zaskipować, ominąć po 5 sekundach, to wciąż te 5 sekund są na wagę złota, bo wtedy zaczynamy intencjonalnie decydować, ok, chcę teraz to zrobić i spoko, ale jeżeli my nie chcemy i po prostu chwytamy za telefon i mało tego, że chwytamy za telefon, bo możemy robić tam ciekawe rzeczy, ale na przykład odruchowo odpalamy sobie albo rolki, albo TikToka, albo coś, co w tym momencie nie da nam tego, czego my potrzebujemy. I dzięki temu nabraniu dystansu i zastanowieniu się, jak to na mnie wpłynie, to na przykład w takich sytuacjach, że chcę się zebrać do pracy, ale prokrastynuję, bo na przykład nie wiem, jak zrobić dane zadanie i trudno mi jest się zebrać i trochę się tego boję, to wtedy bardzo łatwym takim odruchem jest sięgnięcie po telefon, ale dzięki temu, że pojawi się tutaj ta przestrzeń na dystans, na zdystansowanie się, bo na przykład pojawił mi się taki komunikat, to mogę się zastanowić nad tym, czy to nie jest tak, że ja teraz wejdę nawet na 5 minut na Instagram albo tylko zajrzę na maila i to nie jest tak, że tylko te 5 minut mi zabierze ta czynność, tylko to mnie rozproszy na maksa, bo jeżeli zobaczę, że mam maile, na które muszę odpisać, że coś się rozwaliło, że mam komentarze albo wiadomości, albo cokolwiek ważnego, na co bym chciała odpisać, no to ja wtedy nie jestem w stanie praktycznie albo odłożyć tego telefonu i nie zareagować, szczególnie jeżeli to są jakieś na przykład rzeczy związane z moją pracą, które chcę jak najszybciej naprawić, mimo że wiem, że coś na ten dzień jest ważniejsze, że mogę do tego siąść za 2 godziny, kiedy zrobię to najważniejsze zadanie. A zadając sobie takie pytanie, czy ja chcę teraz wystawiać się na kompletne rozproszenie, które będzie się z tym wiązało, czy nie? Bo wiem już, nauczona doświadczeniem, że u mnie na przykład sprawdzenie maila nigdy nie kończy się na tym, że ja sobie tylko zerknę. Bo może oczywiście tak być, że zerknę i nie będzie nic ważnego, nic wymagającego mojej reakcji. No i spoko, no i wtedy zamknę tego maila i aż tak mnie to nie rozproszy. Ale w większości przypadków, no tam coś będzie, co będzie wymagało właśnie jakiegoś zareagowania. I nawet jeżeli odłożę ten telefon, to będzie mi to siedzieć w głowie. Stracę trochę swojej koncentracji. I tutaj nie chodzi o to, żeby właśnie ponownie być doskonałym w tym i nigdy się nie złamać i nigdy nie robić czegoś tak impulsywnie, bez zastanowienia, ale jeżeli chociaż w większości sytuacji będzie się pojawiać to zastanowienie, jak to na mnie wpłynie, jak na mnie wpłynie sprawdzenie teraz maila, jak na mnie wpłynie sprawdzenie wiadomości tuż przed pracą, czy to w jakikolwiek sposób pozytywnie na mnie teraz wpłynie, czy tylko właśnie mnie rozproszy i mogę to zrobić później i nic się nie wydarzy, jeżeli na przykład zrobię to po najważniejszym swoim zadaniu, które mam na dany dzień i wtedy ten destrukcyjny wpływ na mój plan dnia będzie zminimalizowany, a ja spełnię jakąś tam swoją zachciankę, na przykład przeglądania wiadomości przez godzinę albo jakiegoś Instagrama i tak dalej. Także tutaj ta refleksja nad tym i nabranie dystansu i w ogóle zastanawianie się nad tym, bo ja kiedyś się zupełnie nad tym nie zastanawiałam. Chciałam sobie zajrzeć, no to zaglądałam. Byłam ciekawa, co tam na Instagramie, no to zaglądałam. Nie było we mnie ani grama tej refleksji nad tym, jak to później odbije się na różnych aspektach mojego życia, na koncentracji, na motywacji, na takim właśnie uporządkowaniu tego dnia, a teraz się nad tym zastanawiam i to niebywale wpływa na przykład pozytywnie na moją produktywność. Inną kwestią, poza tym takim rozproszeniem i tym, jak wpłynie na nas po prostu przeglądanie jakiejś rzeczy pod kątem właśnie takim organizacyjnym i tak dalej, to warto zastanawiać się, jak dane treści odbiją się na naszym humorze. Bo często, jeżeli chodzi też o takie treści reporterskie, powiedzmy, jakieś takie materiały interwencyjne, czy to są artykuły, czy to są na przykład fragmenty nagrań na YouTubie, no to one są oczywiście tak konstruowane, te tytuły, że tak clickbaitowo, żeby nas to skłoniło do kliknięcia. I to w ogóle działa na takiej zasadzie, że nasz mózg nienawidzi takiej niepełnej informacji. Jeżeli coś jest dosyć kontrowersyjne, ale my nie znamy szczegółów, no to chcemy jak najszybciej uzupełnić tę brakującą wiedzę. I to jest bardzo dobra właściwość naszego mózgu, ale no bardzo niekorzystna w kontekście właśnie tego, jak są budowane artykuły i takie rzeczy kontrowersyjne publikacje w internecie, bo nas to często bardzo kusi. Ale warto się wtedy zastanowić, czy to jest tego warte, że my zaspokoimy swoją ciekawość, może to będzie interesujące, bo zwykle jakieś kontrowersyjne, trudne tematy są dla nas ludzi interesujące, ale czy to będzie warte tego, że na przykład później będę przygnębiona przez połowę dnia? Ja kiedyś Wam chyba wspominałam o tym, że ja miałam taki problem właśnie z takimi treściami interwencyjnymi, z jakichś programów Uwaga i tak dalej. Znaczy problem to może za dużo powiedziane, ale często mi się zdarzało coś takiego włączyć i ja nie miałam żadnego wpływu na to, na sytuację tych ludzi. Nie mogłam im pomóc, bo to na przykład też było o jakichś takich sytuacjach, które już się wydarzyły, na przykład o jakichś tragediach życiowych i ja byłam pełna żalu, smutku, przygnębienia. Nic nie mogłam z tym zrobić. Byłam na przykład wybita po takim 10-minutowym materiale, że ja już nie wierzyłam w ogóle w dobro ludzkie przez ten dzień i było mi smutno i było mi źle i to nie było absolutnie tego warte, bo wcale mnie to nie wzbogaciło w żaden sposób. Bo co innego, jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o otaczanie się właśnie takimi treściami w formie filmów czy książek, które są trudne, które wywołują w nas trudne emocje, to ja w tym dostrzegam bardzo dużą wartość w takim rozwoju emocjonalnym. Ale jeżeli chodzi właśnie o treści reporterskie, dziennikarskie, które ja nie zakładam, że one nie mają żadnej wartości, ale czy ta wartość jest cenniejsza od mojego dobrego humoru, nastawienia i też utwierdzania na przykład mnie w jakichś przekonaniach dotyczących świata, bo bardzo łatwo jest wpaść w taką bańkę przeglądania ciągle jakichś takich bardzo negatywnych wiadomości i ja kiedyś właśnie na kanwie tego zbudowałam sobie przekonanie o tym, że świat jest niebezpieczny, zły i trzeba uważać i to jest prosta droga do tego, żeby nabawić się różnych problemów z lękiem i tak też było kiedyś u mnie. Tak samo jak ja musiałam na przykład zrezygnować z lubianej przeze mnie aktywności, czyli słuchania podcastów kryminalnych, których kiedyś słuchałam na potęgę po prostu, ale na mnie wpływało to w dłuższej perspektywie. To nie jest tak, że ja mówię, że nigdy nie będę ich słuchać, ale kiedyś słuchałam ich dzień w dzień po prostu, w każdej możliwej sytuacji. I to w dłuższej perspektywie działało na mnie tak, że ja nie byłam w stanie na przykład wieczorem wyjść, wynieść śmieci czasem, bo tyle różnych rzeczy w głowie mi się po prostu kłębiło, tyle różnych lęków, no bo jeżeli się nasłuchasz 100 historii o takich sytuacjach, w których ktoś po prostu wyszedł w nocy gdzieś, wracał skądś i został, nie wiem, porwany, zabity i tak dalej, no to to mi ryło beret. Ja nie mówię, że w tym jest akurat coś złego w takich treściach, bo ja wiem, jak one mają dużo fanów i wcale się nie dziwię, dlatego że ja uwielbiałam słuchać takie treści, ale warto zastanowić się na tym, jak to na nas personalnie wpływa, bo nawet jeżeli coś nam sprawia przyjemność i jest dla nas fajne, interesujące w trakcie słuchania, to czy ta cena, którą poniesiemy za to, nie jest zbyt wysoka. Jeśli chodzi o samopoczucie, to też warto się przyjrzeć temu, czy chcemy żywić się jakiegoś typu emocjami. Teraz w internecie, w tych czasach jest mnóstwo różnego rodzaju patologii, której oglądanie wiele osób traktuje jako takie guilty pleasure, jako taką winną przyjemność, powiedzmy po polsku, czyli że raczej się nie przyznaje może w towarzystwie, ale ma z tego jakąś taką dziwną przyjemność oglądania. W każdym razie, żeby zastanowić się nad tym, czy chcemy być ludźmi, którzy w wolnym czasie oglądają na przykład streamy z jakiejś pijackiej meliny, czy konferencje federacji zrzeszających osoby, które zachowują się jak zwierzęta i nie są w stanie skleić jednego sensownego zdania. I jeżeli chcemy być takimi ludźmi, to nic mi do tego, jeżeli chcemy po prostu być ludźmi, którzy takie rzeczy robią w wolnym czasie, ale warto mieć właśnie tutaj tę świadomość i takie intencjonalne zastanowienie się, czy ja chcę być takim człowiekiem. Jak to na mnie wpływa? Co ze mną robi? I tutaj znowu też nie chodzi mi o taką doskonałość, że nigdy nie oglądamy jakichś takich dziwnych rzeczy, bo czasem pewnie każdego coś skusi. Ale kiedy to się staje takim po prostu spędzaniem czasu, i ja wiem, że prawie nikt się do tego nie przyznaje i pewnie większość osób, które słucha tego podcastu, raczej nie ma takich guilty pleasure, chociaż kto wie, bo te milionowe wyświetlenia skądś się biorą, nie? I to jest zastanawiające, jak wiele osób odnajduje w tym rozrywkę i przyjemność. I tak jak staram się tego nie oceniać w takim sensie, że ktoś, jeżeli to robi, to jest jakąś osobą, bo wiem, jak to może być bardzo skomplikowane i albo czasem wręcz przeciwnie, i to jest jakiś sposób na totalne odmurzenie sobie kogoś i to jest intencjonalne zachowanie. Także staram się nie oceniać tego, jaką ktoś jest osobą, jeżeli tak postępuje. Natomiast warto, żebyśmy my sami zastanowili się, czy chcemy być takimi ludźmi. Bo internet ma tę wspaniałą właściwość, że my możemy intencjonalnie tworzyć sobie swoje własne środowisko. I tu pojawia się pytanie, czy intencjonalnie dobierasz treści, które będą pozytywnie wpływały na Twoją motywację, poczucie sprawczości, poszerzanie horyzontów. I to nie chodzi o to, żeby otaczać się wyłącznie bezwzględnie szczęśliwymi ludźmi, takimi super pozytywnymi, bo nie w tym rzecz, tylko czy tworzysz sobie takie środowisko, w jakim naprawdę chcesz przebywać, w którym możesz wzrastać. Dla mnie jest nie do przecenienia ten aspekt internetu, bo kiedy w pewnym momencie życia zaczęłam otaczać się tak właśnie świadomie, intencjonalnie treściami twórców, którzy prowadzili wymarzony dla mnie styl życia i opowiadali o jego kulisach, to zaczęłam mieć taki wgląd do życia osób, w których nie ma w moim otoczeniu. I raz, że mogłam się od nich uczyć, ale dwa, że poszerzałam swoje horyzonty w konkretnych obszarach. Zaczęłam coraz więcej dróg w życiu uważać za możliwe, osiągalne też dla mnie. I to mnie tak ekscytowało i zobaczyłam, jak dużą różnicę właśnie robi intencjonalne dobieranie to treści, którymi się otaczamy, w połączeniu właśnie z tym szacunkiem do tego, że każda treść będzie miała jakiś na mnie wpływ. I oczywiście czasem nie wiemy, jaki będzie miała, ale w większości przypadków możemy względnie ocenić, czy to jest coś, co my chcemy po prostu ładować sobie do głowy. I kiedy miałam jakiś konkretny cel na danym etapie życia, to było dla mnie niewiarygodnie pomocne, dlatego że kiedy na przykład te 4 lata temu zabrałam się poważnie za to, że chciałam schudnąć 12 kilo, które przytyłam po rzuceniu palenia, to wtedy otaczałam się z każdej strony w internecie treściami związanymi z tym tematem, z takim świadomym, mądrym odchudzaniem, racjonalnym. I to mnie tak motywowało i tak sprawiało, że ja cały czas byłam w tym swoim celu i nie chciałam od niego, nie chciałam przerwać tego procesu, bo czułam się tak, jakbym miała po prostu kilkanaście zarąbistych koleżanek, które znają się na rzeczy, dają mi zawsze porady w punkt i jeszcze mnie motywują. Jeżeli będziemy tak traktować właśnie internetowe treści, żeby sobie takie osoby dobierać, a nie tylko ze względu na jakieś takie wartości, które nawet z jakichś powodów nam imponują, ale nie sprawiają, że wzrastamy. Na przykład ja kiedyś miałam tak, że obserwowałam, to lata temu, ale miałam tak, że obserwowałam na przykład jakieś osoby ze względu na ich wygląd. I kiedyś widziałam takiego mema o tym, że kiedy zaczynasz obserwować jakąś modelkę, licząc, że nauczysz się wyglądać tak dobrze jak ona, dzięki temu, że ją obserwujesz. I to totalnie tak było, ale właśnie niby to środowisko internetowe, to jest tylko internet i tak dalej, ale to bardzo mówi o tym, jakie wartości my w sobie pielęgnujemy. Kiedyś właśnie ta kwestia wizualna, ten aspekt życia był dla mnie taki ważny i ja się tym otaczałam i co to sprawiało? No, że wiedziałam, że są piękni ludzie i ciągle mogłam się na przykład do nich porównywać, a kiedy zaczęłam intencjonalnie budować sobie w internecie takie środowisko twórców, którzy właśnie wyznawali wartości, na które ja chcę w życiu postawić, na taką niezależność, odwagę i w działaniu, w swoim życiu, dbanie też o siebie, o swoje zdrowie. I kiedy tych treści było, jest dalej wokół mnie tak dużo, to ja czuję, że jestem w dobrym środowisku i możemy też wykorzystać właśnie ten fakt, kiedy chcemy jakieś zmiany w swoim życiu wprowadzić, a nasze najbliższe otoczenie żyje w zupełnie inny sposób. I dla mnie to było bardzo pomocne. Tak samo kiedy na przykład decydowałam się na odejście z etatu, to przesłuchałam wszystkie możliwe podcasty na ten temat. I dzięki temu miałam właśnie to takie wrażenie, że jestem w otoczeniu osób, które robią już to, co ja bym chciała, albo nie robią już tego, czego ja bym nie chciała robić. I to zaskakująco dobrze wpływa, mimo że to nie są realne osoby, bo często my nie możemy znaleźć nie jesteśmy w stanie znaleźć w swoim najbliższym otoczeniu właśnie takich ludzi. Ja na przykład tak miałam w kontekście też, nie wiem, zarabiania pieniędzy i tak dalej, że nie miałam za bardzo koleżanek, które by mówiły o tym wprost, transparentnie, które by rozwijały swoje biznesy. I jestem niezwykle wdzięczna za to, że coraz więcej kobiet mówi o tym w internecie i można od nich chłonąć i się uczyć i otwierać się właśnie na nowe możliwości. Więc kiedy intencjonalnie będziemy dobierać treści, których słuchamy wobec tego, co chcemy aktualnie w życiu osiągnąć, do czego zmierzamy, do czego aspirujemy i będziemy traktować naszą głowę z szacunkiem, czyli też na przykład rano wykorzystywać to, że jesteśmy tacy chłonni. I ja na przykład wtedy najczęściej poświęcam ten czas na afirmacje, ale też kiedy już idę na przykład na spacer i chcę sobie puścić jakiś podcast, no to wtedy wybieram to, co wiem, że takie treści, które wiem, że mnie zainspirują, zmotywują, czy to do życia, do zdrowego stylu życia, czy do produktywnego działania w swojej pracy. Także to podejście intencjonalne potrafi całkowicie odmienić nasz sposób myślenia, bo to jest tak, jakbyśmy nagle wskoczyli w środowisko osób, które żyją tym życiem, które my chcemy, a badania jednoznacznie wskazują na to, że jesteśmy takim efektem osób, którymi się otaczamy. I kiedy nie mamy osób, które żyją życiem, do którego my aspirujemy w swoim realnym otoczeniu, no to internet może nam to bardzo ułatwić. I oczywiście ten wpływ pewnie jest mniejszy, niż gdyby to były takie realne osoby żyjące z nami na co dzień, ale jest bardzo cenny. I tutaj przechodzę do ostatniego punktu, do którego nawiązywałam między słowami, czyli do kwestii wyrozumiałości. Bo tak samo jak jeżeli mówimy o diecie takiej standardowej, żywieniowej, to ja jestem fanką podejścia 80/20, czyli 80% zdrowego, w miarę nieprzetworzonego jedzenia i 20% jedzenia rekreacyjnego. I to podejście sprawdza mi się w każdej dziedzinie życia, bo pozwala na niedoskonałość, że z założenia pozwalam sobie na tę niedoskonałość i dzięki temu ja nigdy nie ponoszę takich sromotnych porażek, że to już nie wyszło mi na 100%, bo na przykład tego dnia nie mogłam się powstrzymać i sprawdziłam rano maila, bo na przykład się stresowałam, czy wszystko jest okej, czy coś tam się nie wywaliło i tak dalej i nie mogłam się powstrzymać. I to nie sprawia, że właśnie tak samo jak w diecie, że ojej, zawaliłam, no to ten dzień już jest do chrzanu, tylko wiem, że to jest 80/20, 80% właśnie takiego intencjonalnego, świadomego korzystania też z internetu, z tych wkładanych treści do głowy, a 20% to jest takich różnych potknięć, momentów, w których mam ochotę po prostu obejrzeć największy shit w internecie, bo na przykład jest bardzo źle się czuję, albo mam migrenę i chcę po prostu cokolwiek dać sobie jakąś najbanalniejszą, najniższą rozrywkę, albo po prostu mam taki dzień, tak samo jak mam dzień, w którym mam ochotę bez powodu sobie w środku dnia zamówić pizzę i mam na to mega smak, jakby nie zjeść lody i tak samo sobie na to pozwalam, jak i pozwalam sobie na to, żeby na przykład jakiś gorszy dzień sobie poprzeglądać jakieś najgorsze shity na YouTubie przez pół dnia. Także tutaj wyrozumiałość jak zawsze jest super istotna i tutaj starałam się to podkreślać w trakcie tego odcinka, że nigdy nie chodzi tutaj o doskonałość, ale warto dążyć do pewnej takiej do pewnych proporcji, do tego, żeby jednak świadome działanie w każdej dziedzinie życia, takie, które jest nastawione na cele, które my chcemy w życiu osiągać i nie chodzi tutaj tylko o takie cele produktywne, ale też cele tego, do jakiej wizji życia my dążymy, co jest zgodne z tą wizją życia, w której chcemy funkcjonować, nawet jeżeli już na tym etapie życia jesteśmy. Ja trochę tak teraz mam, że żyję tym, o czym jeszcze niedawno bardzo marzyłam i to jest wspaniały moment, ale warto też wtedy się mieć na baczności, żeby nie wylecieć z tych dobrych torów i też właśnie działać na tej zasadzie 80/20, żeby umacniać się w swojej wizji, mimo że ona została już osiągnięta, to ja chcę cały czas być takim człowiekiem, cały czas głosować na swoją tożsamość, która pozwala mi prowadzić życie, jakie chcę prowadzić. A tymczasem dziękuję za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.